Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Broken Rung to książka z pogranicza analizy rynku pracy, poradnika kariery i literatury o zarządzaniu. Jej autorki, partnerki McKinsey, Kwejlin Ellingrud,
Larry Naye i Maria Del Mar Martinez badają moment, w którym nierówności zawodowe kobiet stają się szczególnie dotkliwe.
Czyli pierwszy awans z roli specjalistki na stanowisko menedżerskie.
To właśnie ten szczebel kariery, a nie wyłącznie znany z debat szklany sufit, określają mianem pękniętego szczebla.
Książka opiera się na wieloletnich badaniach McKinsey, danych ekonomicznych oraz rozmowach z liderkami. Jej cel jest podwójny.
Z jednej strony wyjaśnia, dlaczego dobre wyniki w edukacji i na początku pracy nie przekładają się automatycznie na równe szanse awansu. Z drugiej
przedstawia sposoby budowania doświadczenia, widoczności i sieci wsparcia, które mogą pomóc kobietom działać w nierównym systemie, nie czekając wyłącznie na jego naprawę.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pierwszy awans do zarządzania jako kluczowy punkt utraty szans.
Centralna teza książki przesuwa uwagę z najwyższych szczebli hierarchii na sam początek drogi awansowej.
Szklany sufit opisuje trudność w dojściu do stanowisk dyrektorskich i zarządów, lecz autorki przekonują, że znacznie wcześniej pojawia się przeszkoda o długofalowych skutkach.
Gdy pracowniczka nie otrzymuje pierwszego awansu na menedżerkę, traci nie tylko zmianę tytułu i wynagrodzenia.
Traci również dostęp do zadań kierowniczych, budżetów, odpowiedzialności za ludzi oraz doświadczenia, które później stanowią podstawę kolejnych nominacji.
Do przywoływanych przez autorki danych dla każdych 100 mężczyzn awansowanych na stanowisko menedżerskie przypada około 81 kobiet.
Dysproporcja jest jeszcze większa dla części kobiet należących do mniejszości rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych.
Nie jest to zatem marginalna różnica, którą da się nadrobić pojedynczą rekrutacją na wysokie stanowisko. Powstaje wąskie gardło w całym potoku talentów.
Skoro na poziomie menedżerskim jest mniej kobiet, później mniej z nich może konkurować o role dyrektorskie. To ujęcie ma ważną konsekwencję analityczną.
Problem reprezentacji w przywództwie nie wynika wyłącznie z decyzji podejmowanych na szczycie organizacji.
Jest skutkiem wielu wcześniejszych decyzji o tym, komu powierza się pierwszą formalną odpowiedzialność za zespół.
Autorki pokazują więc, że diagnoza nierówności musi obejmować pełną ścieżkę kariery, a szczególnie pierwszy, pozornie zwyczajny szczebel.
Po drugie, kapitał doświadczenia jako wyjaśnienie narastającej luki zawodowej. Najbardziej charakterystycznym pojęciem książki jest kapitał doświadczenia. Autorki używają go,
aby opisać wartość gromadzoną w trakcie pracy, czyli praktyczne umiejętności, wiedzę branżową, reputację,
relacje zawodowe i zdolność do podejmowania coraz większej odpowiedzialności.
Edukacja daje punkt startu,
lecz w późniejszej karierze o możliwościach awansu w dużej mierze decyduje to, jakie doświadczenia ktoś faktycznie zdobył i jak są one rozpoznawane przez organizację.
Książka nie sprowadza różnic do indywidualnych ambicji kobiet i mężczyzn.
Podkreśla raczej, że praca o największym potencjale rozwojowym nie jest rozdzielana neutralnie.
Widoczne projekty, zadania wymagające kontaktu z kluczowymi klientami, prowadzenie zespołu w trudnej sytuacji czy udział w ważnych decyzjach tworzą kapitał doświadczenia.
Jeśli częściej trafiają do mężczyzn, ich późniejsza przewaga może wyglądać na naturalny rezultat kompetencji, choć częściowo jest skutkiem wcześniejszego dostępu do okazji.
Ta perspektywa pomaga zrozumieć, dlaczego sama równość w rekrutacji lub edukacji nie wystarcza.
Organizacja może zatrudniać kobiety na podobnym poziomie, ale nadal nierówno rozdzielać pracę, z której powstają przyszłe kwalifikacje przywódcze.
Dla czytelniczek pojęcie kapitału doświadczenia jest narzędziem oceny własnej ścieżki.
Zachęca, by pytać nie tylko o kolejne stanowisko, lecz także o to, czy obecna rola daje sprawczość, widoczność i kompetencje przydatne w następnym ruchu zawodowym.
Po trzecie, sponsoring, a nie tylko mentoring, jako dostęp do realnych możliwości. Autorki wyraźnie odróżniają mentoring od sponsoringu.
Mentor pomaga interpretować sytuację, przekazuje wiedzę, udziela informacji zwrotnej i może wspierać rozwój.
Sponsor natomiast wykorzystuje własną pozycję, by rekomendować daną osobę do ważnego zadania, awansu lub kontaktu, gdy ta osoba nie jest obecna w rozmowie.
W kontekście pękniętego szczebla to rozróżnienie jest istotne, ponieważ pierwszy awans często zależy od tego, kto zostanie uznany za gotowego do otrzymania szansy, zanim zdąży formalnie udowodnić swoje kompetencje w roli menedżerskiej. Książka pokazuje, że kobiety mogą otrzymywać porady i pozytywny feedback, a mimo to pozostawać poza kręgiem osób rozważanych do kluczowych możliwości.
Nie wynika z tego, że mentoring jest bezwartościowy. Jego ograniczeniem jest jednak to, że nie zawsze zmienia decyzję o obsadzie stanowisk i projektów.
Sponsor może pomóc przełamać lukę między dobrym wykonywaniem bieżącej pracy a otrzymaniem zadania, które pozwala pokazać potencjał przywódczy.
Praktyczny sens tej części książki nie polega na mechanicznym poszukiwaniu wpływowej osoby.
Relacja sponsorska wymaga wiarygodności, znanej jakości pracy i jasności co do ambicji zawodowych. Czytelniczka musi też komunikować, jakie role lub doświadczenia chce zdobyć.
Z perspektywy firmy, sponsoring nie powinien być nieformalnym przywilejem dla osób podobnych do liderów.
Może być projektowany jako przejrzysta praktyka rozwojowa, dzięki której utalentowane pracowniczki otrzymują dostęp do okazji, a nie jedynie do życzliwych porad.
Po czwarte, widoczność osiągnięć i język mierzalnego wpływu w ocenie pracy. Jednym z praktycznych wątków książki jest potrzeba dokumentowania oraz komunikowania własnego wkładu.
Autorki nie przedstawiają tego jako prostego zalecenia, by mówić o sobie głośniej. Chodzi o zmniejszenie ryzyka.
Że rzeczywiste rezultaty pracy pozostaną niewidoczne w procesie oceny, zwłaszcza gdy kryteria awansu są niejasne, a opinie o potencjale opierają się na subiektywnych wrażeniach.
W darciu takich warunkach osoby, których osiągnięcia są lepiej znane decydentom, mogą zyskać przewagę niezależnie od pełnego obrazu ich wyników.
Przydatną metodą jest regularne zapisywanie rezultatów, zakresu odpowiedzialności, usprawnień,
danych liczbowych oraz pozytywnych informacji zwrotnych od współpracowników i klientów.
Taki rejestr, czasem określany jako lista własnych osiągnięć, pomaga przygotować rozmowę rozwojową i wniosek o awans. Ważne jest przy tym przełożenie aktywności na efekt.
Zamiast wyłącznie informować o uczestnictwie w projekcie, warto wskazać, jaki problem rozwiązano, jakie decyzje podjęto i jaki był wpływ na zespół, klienta, koszty lub tempo pracy.
Autorki łączą tę indywidualną praktykę z krytyką systemu.
Konieczność samodzielnego budowania widoczności nie unieważnia odpowiedzialności organizacji za uczciwe oceny.
Przejrzyste kryteria, porównywalne standardy między działami i oparcie decyzji na dowodach ograniczają pole dla stereotypów.
Książka utrzymuje więc równowagę między taktyką jednostki a potrzebą zmian w sposobie rozpoznawania talentu.
Na koniec, naprawa procesu awansowego wymaga danych, standardów i odpowiedzialności firm. The Broken Rung nie ogranicza się do porad dla kobiet.
Autorki zaznaczają, że indywidualne strategie mogą zwiększać pole działania, ale nie usuną źródła problemu, jeśli organizacje nadal nierówno rozdzielają awanse i doświadczenia rozwojowe.
Firmy powinny dlatego analizować dane dotyczące pierwszych promocji, nie poprzestając na ogólnej liczbie zatrudnionych kobiet ani na reprezentacji w najwyższym kierownictwie.
Kluczowe pytanie brzmi, kto otrzymuje pierwszy awans w jakich działach oraz jak wyniki różnią się między grupami pracowników.
Samo mierzenie nie jest rozwiązaniem, lecz tworzy warunek odpowiedzialności.
Bez danych kierownictwo może zakładać, że proces jest oparty na zasługach, choć w praktyce różne zespoły stosują odmienne, niejawne kryteria.
Autorki wskazują na znaczenie standaryzacji oceny gotowości do zarządzania, bardziej świadomego ograniczania uprzedzeń oraz programów sponsoringu. Warto także sprawdzać,
komu przydziela się zadania zapewniające rozwój, ponieważ promowanie dopiero po zdobyciu doświadczenia nie jest neutralne, jeśli dostęp do tego doświadczenia był nierówny.
Takie podejście nie zakłada, że każda różnica w wynikach musi mieć jedną przyczynę lub jedno rozwiązanie.
Wymaga natomiast, aby firma sprawdzała swoje założenia, zamiast traktować nierówność jako nieunikniony efekt osobistych wyborów.
To ważny wkład książki do literatury zarządzania.
Łączy argument o sprawiedliwości z argumentem o jakości decyzji kadrowych.
Organizacja, która pomija zdolne osoby na pierwszym szczeblu zarządzania, ogranicza własną przyszłą pulę liderów. Podsumowując,
książka będzie szczególnie użyteczna dla kobiet na początku i w środku kariery, które chcą zrozumieć, dlaczego rzetelna praca nie zawsze prowadzi automatycznie do pierwszego awansu. Może też pomóc menedżerom, działom HR oraz osobom odpowiedzialnym za rozwój talentów, ponieważ kieruje uwagę na konkretny etap procesu awansowego, który często umyka ogólnym deklaracjom o różnorodności. Czytelnik otrzymuje jednocześnie język do opisania problemu i praktyczne kategorie działania, takie jak kapitał doświadczenia, sponsoring, widoczność wyników oraz przejrzystość kryteriów. Na tle wielu książek o kobietach w pracy The Broken Rung wyróżnia się przede wszystkim precyzyjną diagnozą. Zamiast mówić szeroko o szklanym suficie, autorki wskazują pierwszy awans menedżerski jako punkt, w którym nierówność zaczyna się kumulować. Dzięki temu książka nie zatrzymuje się na opisie niedostatecznej reprezentacji kobiet na szczycie organizacji, ale analizuje mechanizm tworzący tę sytuację znacznie wcześniej. Jej drugim wyróżnikiem jest połączenie danych z poradami, które nie sugerują, że odpowiedzialność za systemową nierówność spoczywa wyłącznie na jednostce.
To nie jest uniwersalny przepis na awans ani obietnica, że właściwa strategia zawsze pokona uprzedzenia. Jest to raczej uporządkowane wyjaśnienie, jak rozpoznawać ograniczenia kariery i jak zwiększać dostęp do doświadczeń mających realną wartość.
Największą korzyścią jest więc bardziej trafne rozumienie zarówno osobistych decyzji zawodowych, jak i organizacyjnych zasad, które te decyzje kształtują. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Kwejlin Ellingrud, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.